Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jeśli jesteś tutaj dzisiaj pierwszy raz w Kościele Echo, tym bardziej Ciebie witam. W sumie nie, wszystkich tak samo. Wszystkich jednak porówno witam. Jest mi zawsze niezmiernie miło, że mogę tutaj stać przed tak niesamowitą publicznością, chciałem powiedzieć, ale przed tak niesamowitymi ludźmi, jakim jest Kościół Echo, ale także osoby, które są z nami pierwszy raz. I chcę podziękować Danielowi i Mireli za to, że ufają nam. I wielkie brawa dla naszych pastorów. Wiecie, to jest niesamowite. Mógłby sobie właśnie Daniel pomyśleć, jakiegoś mokosa będę wpuszczał na scenę, żeby głosił o Słowie Bożym. Jest za młody, ale nie, oni w nas świadomie inwestują. I jak widzicie, tutaj często stają młodzi ludzie, którzy głoszą Boże Słowo, ale właśnie dlatego, że Biblia mówi, że to nie wiek, ale to, co mamy w sercu i to, co Bóg do nas mówi. I my chcemy dzisiaj mówić to, co Bóg do nas mówi. I wiecie, mamy tą niesamowitą serię Obietnica. Kto był poruszony podczas tej serii? Ja byłem niezwykle dotknięty tymi tematami, bo wiecie, to jest zawsze drażliwy temat, obietnice. Bo coś nam się obiecuje, coś jest nam dane, my tego oczekujemy, my tego pragniemy, a różnie to bywa w życiu, prawda? Jak ktoś nam coś obieca, później nagle nie daje nam tych pieniędzy, które obieca. Ale zawsze o pieniądzach. Kochani, mieliśmy mówione o tym z perspektywy ogólnie obietnicy, czym jest obietnica. Mieliśmy o tym mówione z perspektywy związku, także finansów, jak już wcześniej było wspomniane. A dzisiaj będziemy nieco mówić o procesie. O tym, kiedy dostajesz obietnicę, bądź jej nie dostajesz. Bądź jej oczekujesz, czekasz na nią, ale musisz przejść przez pewien proces, zanim ją zobaczysz. I wiecie, nas frustruje tak naprawdę czekanie na cokolwiek. Zgodzicie się z tym? Nie wiem jak wy, może wy jesteście idealnymi ludźmi i jesteście królami cierpliwości, ja nie jestem. I tak naprawdę frustruje nas bardzo wiele rzeczy w życiu. Jak, nie wiem, ściągamy coś z internetu, oczywiście nikt nie ściąga nielegalnych filmów, ani mam nadzieję, ale kiedy ściągamy na przykład jakiś plik z internetu, jak ściąga się dłużej niż 4 czy 5 sekund, to już jesteśmy tacy, co jest grane? Co się stało z internetem? Wiecie, nasze pokolenie, szczególnie tych milenialców czy zetów, którzy teraz nadchodzą, my właśnie już jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko się ściąga szybciej. Nasi rodzice, moi rodzice, aż są moja mama, mój tata sam mi kupił komputer pierwszy, byli zaskoczeni, jak szybki jest internet. I pewnego dnia siedzę sobie w domu, przyznam szczerze i nie oceniajcie mnie, lubię grać w gry. Lubię zagrać w gierkę czasami i wiem, że mogę to powiedzieć, bo mój pastor też lubi grać i nawet z nim grałem parę razy, ale generalnie ostatnio jest trochę ciężki czas, jeśli chodzi o gry, z tego względu, że dostałem nową pracę, chwała Bogu. Już trzeba być dojrzałym i nie grać w gry. Nie o to chodzi, po prostu moi przyjaciele, z którymi grałem online, grają bardzo późno, ja muszę wstawać już 6 rano. Już nie mogę z nimi grać i to jest taki proces, który muszę przechodzić w życiu. I pewnego razu, gdzie właśnie gram sobie w grę jednak z kolegami, to jeszcze było zanim dostałem pracę, rozmawiamy tutaj sobie, wiecie, przez tam słuchaweczki, takie bajery i nagle mnie na maksa przerywa. I gram i laguje w ogóle, czyli się zacina. No po prostu nie można grać, ja jestem sfrustrowany, wyłączam grę, mówię, ziom, nie gramy dzisiaj, masakra, wychodzę z pokoju znerwowany. Wiecie, ogólnie ja mieszkam jeszcze z rodzicami, co też jest niesamowite. Dlatego, że wiele osób w moim wieku powiedziało, jak to mieszkać z rodzicami, ale moi rodzice są niesamowici i mamy fajne warunki, żeby mieszkać nadal razem, ale generalnie... Generalnie za internet płaci mój tata. Więc wiecie, szczerze nigdy się jakoś o tym mocniej nie zastanawiałem. O, płaci, mógłbym być dobrym synem i pójść, tato, jako że mam już pracę, mam już 24 lata, może mógłbym dopłacać dla internetu, ale nie, nigdy mi to nie przyszło do głowy. Dopóki nie zaczął mi internet zacinać i wyszedłem z pokoju, mówię, tato, płacimy za internet tyle pieniędzy, a nam zacina. Ale mówi, nie, w sumie to ja płacę. I faktycznie nagle przejąłem się, zaczęliśmy czytać umowę. Bo wiecie, kiedy coś jest obiecane, kiedy za coś płacisz, czy kiedy czegoś oczekujesz, to oczekujesz, że to będzie dane we właściwy sposób. I to jest oczywiście przykład zabawny w kwestii obietnic, ale no kiedy płacisz za internet, oczekujesz, że będzie działał poprawnie. I wiecie, dzisiaj będziemy mówić właśnie o tym, jak czekać na obietnicę i czy czego mamy oczekiwać i w jaki sposób, jaką mamy mieć postawę wobec tego. I będziemy dużo mówić w kontekście Józefa. Nie wiem, czy kojarzycie Józefa. Nie chodzi o tego Józefa, który był mężem Marii, która urodziła Jezusa Chrystusa, ale będziemy mówić o Józefie, który był dużo, dużo przed tym Józefem Maryjnym, że tak powiem. Jest to Józef, syn Jakuba. Nie wiem, czy kojarzycie historię Jakuba i w ogóle Józefa. Nie będziemy dzisiaj czytać całej historii, bo prawdopodobnie byśmy musieli 3 godziny na to poświęcić, ale jeśli macie Biblię w domu, najlepiej już później przeczytajcie sobie całą tą historię. Jest to napisane w Księdze Rodzaju, w 37 rozdziale, aż do 50, czyli no możemy przeczytać dzisiaj wszystkie, ale chyba nie mamy właśnie na to może energii, ale będziemy mocno skupiać się na tej historii. Józef był to syn Jakuba. Jakub miał 12 synów i tak naprawdę Jakub był jednym z ojców Izraela. Był to, jak często mogliście słyszeć, Abraham, Izaak i Jakub, to tacy trzej ojcowie Izraela, o których często się mówi. I Jakub miał właśnie syna, którym był Józef. I Józef pewnego dnia miał sen, ale żeby powiedzieć w kontekście tego snu, dlaczego on był tak istotny, on miał 11 braci, z którymi niezbyt się dogadywał. On był jednym z najmłodszych synów, bo urodził się Józefowi na starość. Jakubowi na starość. I Jakub może nie był, nie wiem, nie chcę go oceniać, nie jestem rodzicem, więc nie wiem, jak to się robi, ale generalnie faworyzował Józefa dość mocno. Nawet jest napisane w Biblii, że widać było, że kochał go bardziej. No i bracia generalnie nie tylko nie lubili Józefa, ale wręcz go nienawidzili. Nienawidzili go tak bardzo, że nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. I pewnego dnia Józef miał sen. I sobie wiąże snopy siana z braćmi i nagle stwierdził, że ten sen opowie. I mówi, bracia moi, śniło mi się, że mój snop wchodzi na środek, a wszystkie te wasze snopy kłaniają mu się. Tak, wow, ale świetny pomysł, Józef, żeby opowiedzieć ten sen braciom, którzy ci nienawidzą. I żeby zrozumieć tą sytuację, to co później się wydarzyło, był jeszcze jeden sen. I generalnie opowiedział go jeszcze swoim rodzicom, bo przyśniło mu się, że gwiazdy, 11 gwiazd, czyli jego bracia, oraz księżyc i słońce, czyli jego rodzice, kłaniają się także Józefowi. I on opowiedział to swoim rodzicom i nawet ojciec się na niego zdenerwował, mówi, co ty myślisz, że będziemy się przed tobą kłaniać? W sumie nie wiem, co odpowiedział, bo nie jest napisana jego odpowiedź, ale prawdopodobnie powiedział, że tak, albo pomyślał przynajmniej. I generalnie nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, żeby opowiadać o swoim śnie, o swoim tym marzeniu, które otrzymał. Wierzymy od Boga i nawet widzimy. Później na przestrzeni całej tej historii, już dam spoiler, przyznam, że nie lubię spoilerów, ale w sumie już wiemy, co się wydarzyło. Józef generalnie tuż po tym, jak opowiedział ten sen, drugi sen, i ojciec go wysłał, żeby pasł owce razem ze swoimi pozostałymi braćmi, bracia chcieli go zabić. Chcieli go zabić, powstrzymali się, żeby go zabić, więc go tylko sprzedali do niewoli. Mega, mega miło. I przez to, że został sprzedany do niewoli, trafił do Egiptu. Tam służył Potyfarowi, bardzo wysoko postawionemu człowiekowi w Egipcie, i tak się rozwinęły sytuacje, że zarządzał jego majątkiem. Ale żeby nie opowiadać jeszcze całej historii, chcę, abyśmy zrozumieli perspektywę tego, jak jest znaleźć się w procesie. Jeszcze będziemy wracać do Józefa, ale wiedzmy, że Józef był człowiekiem, który przeszedł niesamowitą drogę, ogromny proces. I od dostania obietnicy minęło mnóstwo lat, zanim ta obietnica się wykonała. Może dzisiaj nie masz obietnicy bądź marzenia, że twoi bracia będą ci się kłaniać. Myślę, że to byłoby nawet może nie na miejscu, ale później zrozumiemy też kontekst tego, o co Józefowi, co Józef miał tak naprawdę w sercu. I aby zrozumieć perspektywę, w którym jesteśmy, musimy zrozumieć Bożą perspektywę. I opowiem wam historię. Pewnego dnia, to było dawno w sumie, miałem 6 lat, wraz z moimi rodzicami i moim bratem mieszkaliśmy razem. Mieszkaliśmy w takiej wsi Suchacz i to jest, nie wiem, czy ktokolwiek, prawdopodobnie nikt nie słyszał o tej mieścinie, 300 osób pod Elblągiem, o, Suchacz. I wiecie, wyprowadziliśmy się do Trójmiasta z tego względu, że mój tata zmieniał pracę i pojechaliśmy do Gdyni, wprowadziliśmy się do Gdyni. Mój brat szedł wtedy do kolejnej klasy podstawówki, a ja jeszcze nie chodziłem w ogóle do szkoły. I poszliśmy do takiego sklepu, który się nazywał wtedy Hipermarket. To było w Gdyni, teraz to jest Tesco. Wchodzimy do tego marketu i moi rodzice wybierają wraz z moim bratem, wiecie, długopisy, nowe jakieś zeszyty, jakieś takie fajne piórniki. Ja tak patrzę, o ja, on to wszystko dostaje. Wiecie, nie rozumiałem wtedy, że on idzie do szkoły i potrzebuje tych rzeczy, tylko myślałem, że rodzice go wzięli, żeby kupić mu prezenty. Myślę, co ze mną? Wiecie, chodziliśmy tak po tym hipermarkecie, widzę, że kolejną rzecz, jakąś gumkę wybierają mu, ale fajna gumka, a co ze mną? Czemu ja nie mam gumki? I w pewnym momencie mówię, tato, nie wiem, czy tak składnie to powiedziałem wtedy jak teraz, ale tato, dlaczego ja nie otrzymałem żadnego prezentu? I tata wtedy schylił się do mnie i to jest, wiem, że często mówię o swoich rodzicach, ale to oni tak naprawdę najbardziej nauczyli mnie życia. Powiedział mi tata, wiesz synu, to dlaczego ty nie dostałeś tych wszystkich rzeczy? To nie dlatego, że my nie chcemy ci ich dać, a dlatego, że będzie pewien czas, że ty też dostaniesz te wszystkie rzeczy. Ale tymczasem chodź, a kupię ci kredki, którymi sobie porysujesz, którymi będziesz mógł rozwijać swoją kreatywność i tak dalej. I wiecie, ja byłem mega usatysfakcjonowany. Wow, kredki? Lepsze niż jakieś piórniki i długopisy. Czemu mówię tą historię? Dlatego, że my często, kiedy patrzymy wokół, patrzymy na ludzi, którzy otrzymują różne obietnice od Boga i one się realizują, sami zastanawiamy się, Boże, dlaczego teraz tego nie otrzymałem? I jest pewne zdanie, często jest powtarzane i jest generalnie prawdziwe, że Bóg daje ci to, czego potrzebujesz. Ale ja wierzę, że Bóg jest dobrym ojcem i On nie jest taki, że kiedy przychodzisz do Niego i mówisz, Boże, chcę to i to, On mówi, nie dam ci tego, bo tego nie potrzebujesz. Dobry tata chce obdarowywać swoje dzieci, bez względu na to, czy czegoś potrzebują, czy nie. Może nie dadzą mi dokładnie tego, czego w tym momencie ja chcę, ale dadzą mi, bo mnie kochają. Mój tata mnie kochał, więc kupił mi chociaż kredki, żebym wiedział, że nadal mnie kocha, że dalej chce we mnie inwestować, że chce rozwijać moją kreatywność. I tak samo może dzisiaj zastanawiasz się, Boże, dlaczego nie otrzymałem jeszcze tej obietnicy? Spójrz wokół, co Bóg ci dał, jak dał ci łaskę, jak dał ci miłość, jak dał ci prawdę, jak dał ci pocieszenie. Patrzmy też na te rzeczy, a na tą obietnicę, na którą czekasz dzisiaj, czekaj dalej. Módl się o to i wołaj. I mam dla was kilka punktów. Myślę, że można sobie notować, nawet zachęcam. Generalnie nie musisz tego robić, ale ponoć jak idzie się do nieba, sprawdzają notatki z tego właśnie kazania. Więc dzisiejsze pytanie jest takie. Co robić, kiedy otrzymam pewną obietnicę? Generalnie każdy z nas otrzymał wiele obietnic. Ta księga, to nie jest zwykła książka, to nie jest książka historyczna, ale to jest dziennik niezwykłych obietnic. Dziennik o relacji Boga z człowiekiem i o tym, jak bardzo nas kocha i jak bardzo chce nas obdarowywać, bo jest dobrym ojcem. I to jest perspektywa, którą musimy mieć w kontekście jakichkolwiek obietnic, że On chce nam dawać, że On jest tym, który pragnie traktować nas jak swoje dzieci i nie jest tatą, który tylko daje, kiedy potrzebujemy. Nie, inaczej, nie daje nam tylko tego, co potrzebujemy. Rozumiecie? My czasem nie zdajemy sobie sprawy, czego potrzebujemy. Ale On i tak nas obdarowuje. Więc co zrobić, kiedy otrzymam obietnicę? Numer jeden, nie opowiadaj o niej każdemu. Co Józef zrobił właśnie? Opowiedział ją swoim braciom. Generalnie nie winię Józefa, nie wiem, jaki był dokładnie kontekst tego, co on sobie myślał, co czuł, ale opowiedział tą obietnicę, odpowiedział to marzenie. Jeśli ty dostajesz marzenie od Boga, jeśli czujesz, że Bóg coś ci powiedział, jeśli czytasz w Bożym Słowie pewne rzeczy, nie musisz mówić o tym każdemu wokół. Znajdź sobie zaufane osoby, którym to powiesz, którym będziesz się o to modlić, ale nie każdy zrozumie twoją perspektywę. Nie każdy jest na tym samym poziomie, nie każdy jest w tym samym momencie drogi i nie każdy będzie patrzył na to, okej, fajnie. Niektórzy będą cię krytykować za to, inni nie zrozumieją, ale nie opowiadajmy o naszych obietnicach każdemu, komu wlezie. Okej? Kolejna rzecz. Jeśli dostajesz obietnicę od Boga, zapisz ją, zapamiętaj i żyj nią. Prawie 3Z, ale jednak rzecz z kropką na końcu. Ale jak ktoś nie używa polskich znaków, to może zapisać 3Z. Zapisz, zapamiętaj i żyj nimi. Jeśli otrzymałeś obietnicę, może Bóg powiedział do ciebie pewne rzeczy przez kogoś. Może miałeś słowo prorocze, może ktoś powiedział, ej, czuję, że Bóg mówi to i to. Zapisz to. Miej notatnik, miej telefon, w którym będziesz notował te rzeczy, bo inaczej, kiedy przyjdą różne okoliczności, przyjdzie czas, nagle spojrzysz w tył z niezapisanymi obietnicami i zaczniesz się zastanawiać, czy to było w ogóle od Boga? Czy ja w ogóle to otrzymałem? Czy to na pewno ja sobie nie wymyśliłem? Wiecie, miałem kiedyś taki moment, że na zimowym zjeździe takiej konferencji, która teraz nazywa się Exodus i spotyka i organizowana jest w Ergo Arenie, świetna impreza. Kiedyś nazywał się to zimowy zjazd. Chyba lepiej teraz się nazywa. Zimowy zjazd w tych czasach dziwnie brzmi. Ale w tamtym momencie ogromnie, niezwykły sposób odczułem Boże powołanie nad swoim życiem. Kiedy pastor świętej pamięci Michał Chydzik głosił, ja poczułem, że Bóg chce mnie powołać do służby. Czułem, że mam po prostu, że wierzę, że kiedyś będę pracował w służbie, pracował w kościele. Co wtedy było zwariowane, miałem 13 lat i nikt, szczególnie moi rodzice, nie chcieli, żebym pracował w kościele. Dużo się zmieniło w międzyczasie, ale wtedy to było niesamowite. Ja to ogromnie przeżyłem i nie zapisałem tego. I po jakimś czasie, kiedy mijały lata, kiedy przyszedł czas wyboru liceum i tak dalej, zacząłem sobie przypominać, a raczej zadawać sobie pytanie, co ja chcę w życiu robić. I wiecie, ta obietnica, którą wtedy dostałem i tak ogromnie ją przeżyłem i byłem przekonany, że jest to głos Boży, wybaczcie, zacząłem to ogromnie podważać. Zacząłem zadawać pytanie, czy ja na pewno to usłyszałem od Boga, czy to nie były emocje? Czy to nie było to, co po prostu pastor, który był ewangelistą, który był wpracował faktycznie w służbie, czy to po prostu nie było chwila uniesienia, nie była chwila emocji? Może to było dlatego. Na szczęście Bóg dalej mówił do mnie i inaczej potoczyła się moja historia. I w końcu pracowałem 3 lata w szkole biblijnej, czyli w służbie, czyli Boża obietnica się wypełniła. Teraz przyszedł kolejny sezon, bo już tam nie pracuję, ale wierzę, że Bóg ma kolejne i kolejne rzeczy. Ale ważne jest, żeby to, co dostajesz od Boga, to, jaką obietnicę otrzymujesz, czy nawet przeczytasz w Bożym Słowie, istotne jest, żeby to zapisać. Istotne jest, żeby tym żyć. Istotne jest, żeby to zapamiętać nie tylko w naszych sercach, ale też w naszej pamięci telefonu, w naszej pamięci, może wywieźć to sobie na ścianie, a będzie to pomocne. Bo ważne jest, żeby żyć tymi obietnicami. Kolejna rzecz. Jeszcze chciałem powiedzieć o Józefie. Kiedy Józef otrzymał tą obietnicę, generalnie nic nie układało się po jego myśli na początku. To, co się wydarzyło, to to, że trafił do niewoli. Więc jeżeli trafiasz do niewoli, raczej myślisz sobie, okej, chyba ta obietnica, którą miałem, ten sen o tym, że ktoś będzie mi się kłaniał, chyba się nie wydarzy. Ale trafił do Egiptu, trafił do Potyfara, o którym już powiedziałem, i tam zarządzał jego majątkiem, więc nagle z niewolnika stał się osobą, która była dość wysoko postawiona i myślał już, okej, może to jest ten czas, może to jest ten czas, kiedy obietnica się wypełnia, może to jest ten moment, kiedy faktycznie Bóg patrzy na mnie, że będzie mnie wywyższał. Ale to, co się wydarzyło, to żona Potyfara stwierdziła, Józef jest całkiem niezłym ciachem. Może coś porobią. Wiecie, generalnie Józef cały czas myślał o Bożej obietnicy. Cały czas miał w głowie, cały czas miał w sercu to, co Bóg mu przyobiecał. I mimo, że miał okazję, postanowił, że nie zgodzi się na tą propozycję, niemoralną propozycję, ale żona Potyfara zdążyła zerwać z niego szatę, on uciekł i generalnie obróciła sytuację tak, że Józef chciał ją zgwałcić, że to Józef w ogóle wszystko złe i trafił do więzienia. Kurczę, no gościu niewinny, no dlaczego trafił do więzienia za to? Ale niestety tak się wydarzyło i w tamtym momencie mógł pomyśleć bez sensu, po co ufałem Bożej obietnicy? Po co myślałem o tym? Czemu nie poszedłem na kompromis? Przecież miałem już wszystko, on tam miał dobrze u Potyfara, miał pieniądze, miał mieszkanie. Tak naprawdę było lepiej niż z braćmi, którzy chcieli go zabić. Ale jednak on cały czas pamiętał, że Boża obietnica jest nad jego życiem i nie będzie szedł na kompromis ani ze swoimi czynami. Jego czyny szły za tym, w co wierzył. I kolejna rzecz, jeśli otrzymujesz obietnicę od Boga, to rozważ to z Bożym Słowem. Jeśli to jest obietnica z Bożego Słowa, masz odpowiedź. Ale kiedy ktoś podchodzi do ciebie i mówi, ej, wierzę, że Bóg robi to i to w twoim życiu, może ktoś mówi ci jakieś słowa o przyszłości twojej, zawsze rozważaj to z Bożym Słowem. Boże Słowo jest to, na czym opiera się nasza wiara. I żadne słowa od ludzi nie są wyżej niż Boże Słowo, okej? Musimy to zapamiętać i zawsze tym żyć, zawsze żyć tą zasadą. Co nie znaczy, że nie mamy słuchać słów proroczych. Co nie znaczy, że nie mamy słuchać kaznodziejów, którzy głoszą. Co nie znaczy, że nie mamy słuchać tego, co ktoś odczuje może na jakimś spotkaniu, ale ważne jest, żebyśmy wszystko rozważali z Bożym Słowem, bo może Bóg ma inne rzeczy dla ciebie niż to, co nawet sobie wymarzyłeś, ale Boże obietnice zawsze muszą być zgodne z Bożym Słowem. A teraz mam drugi punkt dla was. Co robić, kiedy nie dostaję odpowiedzi? Trudne pytanie, prawda? Najczęściej myślę sobie, wiecie, miałem taki problem, że zawsze, kiedy musiałem myśleć o Bożych obietnicach, bądź głosić o Bożych obietnicach, zawsze mnie stresowało to, że ludzie mówią, ej, nie widzę rozwiązania. Dlaczego nie widzę rozwiązania? Wiecie, często mówiłem, ej, próbowałem to wytłumaczyć, próbowałem to jakoś uzasadnić, próbowałem, żeby zawsze wszystko było zrozumiałe, żeby zawsze wszystko było pewne, żeby zawsze było wiadomo dlaczego, ale chcę wam powiedzieć, nie zawsze wiemy dlaczego. Nie zawsze wiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, nie zawsze wiemy, dlaczego pewne rzeczy nie przychodzą do nas, nie wiemy, czemu pewne choroby się pojawiają w naszych rodzinach, ale wiemy jedno, to kim jest Bóg i Bóg jest dobrym Ojcem i On pragnie dla Ciebie jak najlepiej i Boże obietnice są nad Twoim życiem, nawet jeśli nie wiesz czasami, dlaczego teraz nie przychodzą, to chcemy trzymać się Boga. I co robić, kiedy nie widzę odpowiedzi? Numer jeden, zaufaj procesowi. Wykorzystaj ten czas oczekiwania. Kiedy czekasz na Bożą odpowiedź, wykorzystaj ten czas, aby Bóg cię uczył. Nie czekaj tylko na odpowiedź. Okej, otrzymałem od Boga jakąś obietnicę, ale nie będę z tym nic robił teraz, po prostu poczekam, aż Bóg odpowie i wtedy może zacznę coś działać. Nie. Niech ten proces będzie momentem kształtowania twojego charakteru. Często właśnie ten okres oczekiwania jest tym najważniejszym okresem. Kiedy nasz charakter się kształtuje. A nie ma wiele innych rzeczy, które Bóg tak bardzo kocha, jak nasz charakter. Bo charakter to jest nasz fundament. Ludzie często mylą słowo charakter, bo w naszym języku polskim nie ma dokładnie takiego fajnego wytłumaczenia tego słowa, bo po angielsku, z angielskiego nie ma dokładnego tłumaczenia, ale my często myślimy charakter, osobowość, taki jaki jestem. Mojego charakteru nie zmienisz, ja taki się urodziłem. Ale charakter to jest, ja to tak nazywam, jakość człowieka. Fundamenty człowieka. I w okresie oczekiwania Bóg kocha pracować nad naszym charakterem. Często cierpliwość, często różne owoce Ducha Świętego wtedy się produkują. I istotne jest, żeby w momencie oczekiwania ufać temu procesowi. Kolejna rzecz. Nie poddawaj się. Wow, mega. Super. Ale wiecie, najłatwiej jest się poddać. I po prostu przestać wierzyć, że Bóg ma dla nas obietnicę. Jednak zamiast przestać się modlić, walcz dalej. Zamiast przestać ufać temu, co Bóg ci przyobiecał, walcz dalej i nie poddawaj się. Bo cud może stać za rogiem. Pamiętam słowa Michała Rosa, który głosił właśnie, że często rezygnujemy, bo coś trwa za długo, a cud może czekać za rogiem. I jest tyle historii, tutaj nawet w naszym kościele, które słyszeliśmy o Iwonce choćby. Każdy z nas ma różne historie, gdzie już było blisko, mówię, nie, już nie będę ufał Bogu. A jednak warto było czekać, bo nawet po tych 10, 12 latach warto było czekać, modlić się o kogoś, bo nawet jeśli był ból w czasie modlitwy, nawet kiedy musiałem czekać i zaufać temu procesowi, to kiedy przyszedł cud, nawet nie pamiętałem, że było tak ciężkie. Wiecie, perspektywa Józefa jest tutaj znowu idealna. On mógł naprawdę się poddać. Facet jest wrzucony, wygnany ze swojej rodziny przez braci. Później trafia do więzienia za czyn, którego nie popełnił. A co więcej, w tym więzieniu Bóg generalnie dał mu taki dar, że on tłumaczył sny. Było tam dwóch ludzi z dworu Faraona. I to był taki ważny moment, ponieważ oni mieli różne sny, Józef im je wytłumaczył, wyjaśnił, o co chodziło i oni wychodząc z tego więzienia powiedzieli, Józef, będziemy cię pamiętać, powiemy o tobie Faraonowi, wyjdziesz stąd, będzie super, będziemy razem na faraońskim dworze, wyszli z więzienia i zapomnieli o nim na 2 lata. Przypał. Wtedy mógł się poddać. Wtedy mógł powiedzieć, Boże, ja już nie wierzę, że przełom może przyjść w moim życiu. To już za długo trwa. Moje życie to jest jedna wielka sinusoida. Dlaczego mam ci ufać? Dlaczego nie mam iść na kompromis? Dlaczego nie mam się poddać? Ale wiecie, Bóg docenia naszą wytrwałość. I wytrwałość to jest niezwykle ważna cecha naszego charakteru. I to, co się stało dalej z Józefem, jeszcze do tego dojdziemy. Kolejny punkt. Co robić, kiedy czekamy na obietnicę? I to jest bardzo ważne. Karm się Bożym Słowem i spędzaj czas z ludźmi, którzy cię zachęcają. Wiecie, istotne jest, żeby czasami izolować się, wziąć Boże Słowo i się karmić, ale ta izolacja nie może trwać za długo. Nie możemy być sami. Musimy mieć ludzi wokół nas, którzy rozumieją Twoją obietnicę, którzy rozumieją to, o co walczysz, rozumieją to, jakie są wyzwania w Twoim życiu i razem z Tobą stają i modlą się o to, razem z Tobą walczą. Nie bądź w tym sam. Często zastanawiamy się, o, pewnie ci ludzie mnie nie zrozumieją, a pewnie i oni mają swoje problemy. Chcę Was zapewnić, ludzie kochają to, kiedy przychodzisz z nimi, przychodzisz do nich i razem z nimi walczysz o swoje potrzeby. Nie ma nic cenniejszego, niż razem o coś zabiegać u Boga. To jest mega cenne i mega rozwijająca relacje. I Kościół się na tym opiera. I my będziemy Kościołem, który będzie mieć relacje, który już ma relacje. Dlatego mamy grupy, dlatego mamy alfę, dlatego robimy to, co robimy, bo chcemy mieć relacje. Nie chcemy tworzyć Kościoła w pojedynkę, bo Kościół w pojedynkę to nie jest Kościół, bo Kościół to ludzie, Kościół to my. Chcę Wam przeczytać pewien werset. Jest to Jana 14 rozdział. Od 1 do 6 wersetu. O, chyba ktoś lubi ten werset. Jezus mówi swoim uczniom: nie ulegajcie trwodze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezwę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. I wtedy odezwał się mój ulubiony człowiek z Biblii, Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Skąd mamy znać drogę? Jezus odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go. Jezus tutaj mówi o tym, że jest jednym z Bogiem. Że Jezus jest Bogiem. I kiedy przychodzi moment w Twoim życiu, że już tracisz siłę i nie widzisz na swoim horyzoncie obietnicy, Jezus mówi do Ciebie: nie trwóż się. To jest takie śmieszne słowo, nie trwóż się. Chodzi po prostu: nie bój się, nie martw się. Wszystko się ułoży, wszystko będzie dobrze z tego względu, że to ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeśli potrzebujesz życia w swoim życiu, Jezus jest odpowiedzią. Jeśli potrzebujesz kierunku w swoim życiu, Jezus jest drogą. Jeśli potrzebujesz czegokolwiek, Jezus jest tym, czego potrzebujesz. I może to brzmieć jak taka: okej, Jezus wszystko załatwi. Nie chodzi o to, że Jezus tak pieknie wszystkie Twoje problemy, ale kiedy przechodzisz przez tą drogę, kiedy idziesz przez tą podróż do obietnicy, On jest tym, który Ciebie prowadzi. I generalnie w tym wersecie czytamy o tym, że On przygotował nam miejsce. To, co jest tutaj, jest istotne, jest ważne i po coś tu jesteśmy, ale jest coś więcej. Jest niebo, które na nas czeka. Ja czasem się boję tego tematu. Mówię: Boże, niebo, jak tam będzie? Wiecie, czasami wieczność przeraża człowieka, umysł człowieka, z tego względu, że my zawsze jesteśmy przygotowani, że coś się skończy. I czasem jest to trudne. Ale chcę Wam powiedzieć, że niebo czeka na nas. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, jeśli powiedziałeś: Jezu, bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem, niebo czeka na Ciebie. I podczas tej drogi tutaj Jezus mówi: nie bój się. Nie martw się, bo ja jestem z Tobą, jestem drogą, prawdą i życiem. I może się zastanawiać: o ja, Tomasz, nie, no musiałeś zepsuć tak świetne zdanie Jezusa i musiałeś Go zapytać, dokąd idzie. No przecież wiadomo. A chcę Wam powiedzieć, Tomasz jest idealnie taki jak my. To nie jest idealny gość, który zawsze wszystko wierzy i wszystko mówi amen, zawsze wszystko rozumie, wszystko ma poukładane. Jest zwykłym człowiekiem, który także się zastanawia, który ma wątpliwości, czy ta obietnica, na którą czekam, przyjdzie. Ma wątpliwości, czy to, co tak naprawdę wierzę, że Bóg zrobi, wydarzy się? Czy w końcu depresja wyjdzie z mojego serca? Z mojego umysłu? Czy w końcu zrozumiem, jaki jest mój cel na ziemi? Czy w końcu rozprawię się z tą chorobą, która ciągle mnie nęka? Czy w końcu przestanę mieć myśli o sobie, które są niszczące? Chcę Ci powiedzieć, że Jezus chce Ci pomóc w tym. Nie zawsze jest to oczywiste i proste, ale podczas tej podróży On pragnie Ci powiedzieć: nie martw się, bo ja jestem z Tobą. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Potrzebujesz prawdy? Prawdą jest Jezus. Potrzebujesz życia? Życiem jest Jezus. Potrzebujesz kierunku? Kierunkiem jest Jezus. I chcę Wam powiedzieć, Jezus jest jedyną drogą. Nawet jeśli nie wiesz, gdzie zmierzasz, to trzymaj się Jego. No i ostatnia rzecz. Ufaj. Znowu można powiedzieć: zmagam się z tyloma rzeczami, a Ty mówisz po prostu ufaj? Tak. Zaufanie to jest niezwykle potężna broń. Bo kiedy ufasz, wiesz, że mimo okoliczności, które są wokół ciebie, ty ufasz i wiesz, gdzie zmierzasz. Wiesz, gdzie jest ten, który na ciebie czeka. I chcę powiedzieć, że zaufanie nie jest zawsze taką odpowiedzią na nasz problem. Zaufanie nie jest może tą obietnicą, na którą czekamy, ale zaufanie jest bronią, zaufanie jest tym stanem, w który przechodzimy do obietnicy. Bo kiedy różne okoliczności mówią tobie, że nie dasz rady, ufasz Bogu i po prostu wierzysz. I chcę powiedzieć, nasza wiara w obietnicę opiera się na wierze. Wiara to jest klucz do tego, aby obietnicę zobaczyć. I chcę powiedzieć pewną historię. Już ją kiedyś chyba mówiłem nawet z tej sceny, ale był taki linoskoczek. Kojarzycie linoskoczków, tacy chodzą po linie. I był facet, który postanowił, że przejdzie na linię nad Wielkim Kanionem. Udało mu się to, stał się dzięki temu sławny i pewnego razu stwierdził, że w Nowym Jorku przejdzie między dwoma wieżami. To był absurdalny pomysł, ale zrobił to. Generalnie to rozreklamowano, było głośno o tym. Tłum się zebrał pod tymi dwoma wieżami, on rozstawił tą linę, był tam, przeszedł raz, przeszedł drugi, wszyscy wow, ale świetny gość, wszyscy krzyczeli, tak, jesteś świetny, jesteś najlepszy. On powiedział, ej, wierzycie, że przejdę kolejny raz? Wszyscy, tak, przejdziesz, jesteś najlepszym linoskoczkiem na świecie. Naprawdę w to wierzycie, że przejdę, że nic mi się nie stanie? Tak, dasz radę, tłum krzyczy, tłum wiwatuje, więc on nagle powiedział, dobra, to kto przejdzie ze mną? Oj, żelazko zostawiłem, muszę lecieć na chatę. Wiesz, tam nie chce mi się po tych schodach wchodzić na tą górę. I w pewnym momencie ludzie zaczęli tak patrzeć po sobie i nie do końca wiedzieć, co trzeba zrobić w tym momencie. I nagle mały chłopiec podniósł swoją rękę i krzyczy, ja przejdę. Ludzie przerażeni mówią, nie, no, mały chłopiec, co on robi, dlaczego on jest taki naiwny? Więc chłopiec poszedł, wjechał windą na samą górę, ten facet bierze go na ręce, wszyscy drżą po prostu, co się dzieje, czy on naprawdę przyjdzie z tym dzieckiem? Widzieliśmy, jak przechodzi sam, no ale z dzieckiem to jest zupełnie, nie wiem, czy to kiedykolwiek ćwiczył, więc on nagle przechodzi, staje na tej linie, robi pierwszy krok, wszyscy idzie dalej, idą dalej i w końcu przeszli i wszyscy wiwatują, wszyscy się cieszą, cały tłum krzyczy, tak, wiedzieliśmy, że dasz radę, wierzyliśmy w ciebie od początku do końca i nagle ktoś mówi, ale zaraz, super, że on przeszedł, ale kim był ten mały chłopiec, kim był ten chłopiec, który ufał tak bardzo, że on nie spadnie, a ktoś powiedział, to jest jego syn. To był jego syn, bo wiedział doskonale, co jego tata potrafi. Wiedział doskonale, że jego tata przejdzie na drugą stronę, bo znał go doskonale. I tak samo my, jeśli dzisiaj czekasz na obietnicę, poznaj swojego ojca, aby wiedzieć, że on przeprowadzi cię na drugą stronę. I w tym procesie, w jakimkolwiek jesteś procesie, poznaj swojego ojca i wiedz, że on jest tym, który pragnie dawać. Ale on zna doskonały czas na to, aby ta obietnica przyszła do twojego życia. I wiecie, co się stało z Józefem? Józef został wyciągnięty w końcu z więzienia, bo nagle pod czaszy przypomniał sobie, kiedy faraon zwołał wszystkich swoich specjalistów od snów, wszystkich swoich wieszczów. Mówi, mam taki sen, który nie daje mi spokoju, nie umiem go przetłumaczyć, nikt go nie umiał przetłumaczyć, nikt go nie umiał wytłumaczyć, aż w końcu pod czaszy stwierdził, przecież był Józef w więzieniu, który świetnie tłumaczy sny. I nagle Józef został wyciągnięty z tego więzienia. Stał się prawą ręką faraona. Okazało się, że sen był o tym, że będzie ogromny głód i o tym, jak trzeba zarządzać zasobami, spichlerzami i tak dalej. I co się wydarzyło, to że Józef z więźnia, z niewolnika, stał się prawą ręką faraona. Wtedy Egipt był niezwykle potężny, więc był jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. I co się wydarzyło? Tam, gdzie mieszkali jego bracia i jego tata, właśnie był głód i musieli oni przyjechać do Egiptu, żeby wziąć jedzenie, żeby móc uratować tak naprawdę siebie. I to, co się stało, to, że stanęli przed Józefem. Nawet nie wiedząc, że to jest Józef, nawet nie wiedząc, że to on. I pokłonili się przed nim. Tak jak było w pierwszej obietnicy. Czy chodzi tutaj o to, ktoś mi się kiedyś pokłoni? Nie, to jest tylko przykład tego, jaką obietnicę miał Józef. Ale wiecie co, kiedy obietnica już przychodzi w końcu do twojego życia, to też ważne jest, jak my się zachowamy. Józef mógł tak naprawdę zmiażdżyć swoją rodzinę. Mógł zrobić wszystko z nimi, ale kochał ich. I nawet mimo, że obietnica się wypełniła, on cały czas był pokorny, cały czas wiedział, kim jest jego ojciec, wiedział, kim jest jego Bóg. Tak samo jak ty, dostajesz dzisiaj obietnicę. Bądź zawsze wdzięczny, bądź zawsze pokorny i mów o tej historii dalej. Jeśli Bóg coś uczynił w twoim życiu, nie zachowuj tylko tego dla siebie. Tyle ludzi wątpi, tyle ludzi ma pewne wątpliwości. Czy ja zobaczę to w końcu, co Bóg mi obiecał? Zachęcaj ich swoją historią. Zachęcaj ich tym, co ty otrzymałeś od Boga. Kochani, chcę, żebyśmy się modlili. Możemy powstać wszyscy. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że bez względu na to, w jakim miejscu się znajdujesz, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś swojej drogi, swojego procesu, nawet jeśli czasami złościsz się na Boga, chcę ci powiedzieć jedno zdanie. Lepiej jest wymachiwać do Boga pięścią, niż się do Niego odwrócić. Lepiej jest wymachiwać do Boga pięścią, niż się od Niego odwrócić. Wiele z nas, kiedy nie widzimy odpowiedzi na nasze potrzeby, kiedy nie widzimy odpowiedzi na nasze obietnice, odwracamy się od Boga, przestajemy się modlić, poddajemy się i nie modlimy się. Ale lepiej powiedz Bogu to, co czujesz dzisiaj. Powiedz, czego potrzebujesz dzisiaj. Powiedz, na jaką obietnicę czekasz. Mów do Niego. Możesz mieć z Nim relację, ale nigdy nie odwracaj się do Niego plecami. Bo to jest właśnie to, kiedy się poddajemy.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.